Wieczorne spotkania, przełomowe wydarzenia, ciekawe miejsca, ważne inicjatywy, znani i mniej znani bohaterowie. Wieczorne spotkania w poszukiwaniu tożsamości naszych małych ojczyzn.
W wieczornych spotkaniach witam Państwa, Michał Słobodzian. Wczoraj w regionie obchodziliśmy 37. rocznicę Bydgoskiego Marca. To wydarzenia, które w 1981 roku odbiły się szerokim echem nie tylko w kraju. Legalizacja Solidarności w listopadzie 1980 roku nie pociągnęła za sobą znaczącej zmiany w nastawieniu władz do związku zawodowego. Na linii partia-związkowcy wciąż dochodziło do zgrzytów i konfliktów. Najpoważniejszy kryzys wywołały wydarzenia z Bydgoszczy. Ich kulminacją była pacyfikacja opozycyjnych działaczy po posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Narodowej. Napięcie rosło jednak od dłuższego czasu. Zacznijmy od krótkiego kalendarium tamtych wydarzeń, przygotowanego przez Marka Rzepę z okazji 30. rocznicy Bydgoskiego Marca.
Luty 1981. Sąd Najwyższy odmawia rejestracji niezależnego związku zawodowego rolników indywidualnych. Po mszy w Bazylice pod wezwaniem świętego Wincentego a Paulo przemarsz ponad 5000 uczestników ulicami Bydgoszczy na Stary Rynek. To pierwsza po wojnie tak liczna manifestacja bez nadzoru władz.
Prawdy w radiu, w telewizji, w rozgłośniach, żeby mogli
to jeszcze teraz. Wszędzie,
a to szczególnie teraz w Odnowie.
12 marca. Stan pogotowia strajkowego na terenie województwa bydgoskiego ogłoszony przez NSZZ Rolników Indywidualnych. 16 marca rozpoczyna się strajk okupacyjny rolników w siedzibie Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego przy ulicy Dworcowej. Do Bydgoszczy zjeżdżają rolnicy z całego kraju. Strajk popiera NSZZ Solidarność. Władza dąży do wyprowadzenia rolników siłą z okupowanego gmachu. 18 marca. Strajkujący omówili sprawy do dyskusji na sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej. Problem wyżywienia narodu, los ruchu związkowego rolników oraz samego strajku. W rozmowach uczestniczą m.in. przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Strajkowego NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność Roman Bartoszcze, przewodniczący NSZZ Solidarność w Bydgoszczy Jan Rulewski i proboszcz parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Bydgoszczy ksiądz Bogusław Jerzycki. 19 marca podczas sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej po kilkugodzinnych utarczkach słownych i po ultimatywnym wezwaniu do opuszczenia sali nastąpił atak oddziału ZOMO pod dowództwem pułkownika Bednarka na członków Solidarności. W wyniku interwencji obrażeń ciała doznali Michał Bartoszcze, przedstawiciel NSZZ Rolników Indywidualnych, Jan Rulewski, przewodniczący MKZ NSZZ Solidarność i Mariusz Łabętowicz, członek prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ. 20 marca. Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ Solidarność uznała wydarzenia bydgoskie za atak na związek i ogłosiła stan gotowości strajkowej. Przeprowadzono też strajki ostrzegawcze w wielu zakładach pracy. Komitet strajkowy przy rozgłośni Polskiego Radia w Bydgoszczy podjął decyzję o nadaniu na antenie programu 2, 3 i 4 komunikatu. Pracownicy rozgłośni Polskiego Radia i Telewizji w Bydgoszczy, członkowie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego, solidaryzują się ze strajkującymi załogami. Komunikat ten powtarzany wielokrotnie wywołał konsternację władz i został zauważony przez Radio Wolna Europa. 30 marca. Załoga rozgłośni bydgoskiej zrzeszona w NSZZ Solidarność, przygotowana do strajku generalnego, oczekuje na wynik rozmów Krajowej Komisji Porozumiewawczej z rządem. W pogotowiu jest dział emisji, rozdzielnia sterująca programami radiowymi, stołówka i transport. Zapewniono też ochronę budynków, łączność telefoniczną i opiekę medyczną. Godzina 19. Z Warszawy podano komunikat o zawarciu porozumienia z rządem i wstrzymaniu strajku generalnego.
Kulminacyjnym wydarzeniem bez wątpienia było siłowe usunięcie z sali obrad Wojewódzkiej Rady Narodowej Delegacji Solidarności 19 marca 1981 roku. Na gorąco próby rekonstrukcji tego, co się działo, próbowali dokonać Jolanta Kuligowska-Roszak i Michał Jagodziński. Tak powstał reportaż pod tytułem Dzień 19.
Komisja Krajowa nie włączamy się ani do większych rozmów.
My jesteśmy obserwatorami i wygrywamy sprawy do całego kraju. Wy sami prowadzicie rozmowy, sami rozwiązujecie problemy, my tylko i wyłącznie pomagamy i służymy wam. Cały kraj wygasił wszystkie sprawy, cały kraj zwrócił się w kierunku Bydgoszczy, dlatego też, no proszę pana, oczywiście, ale nie tak nie ukażemy, żeby ukarać. Teraz musi komisja to wszystko przejrzeć, świadkowie, ci co byli, wszystko wyjaśnimy, publicznie ogłosimy, wszystko będzie publiczne. Dziękuję państwu, za parę minut jeszcze wrócę.
Chciałbym przywitać przewodniczącego Krajowej Komisji Porozumiewawczej Lecha Wałęsę oraz członków KKP i rzeczników Solidarności. Chciałbym serdecznie przywitać kolegów dziennikarzy z całego świata, z naszego kraju i z naszego miasta.
Dlaczego zostały wszystkie rozmowy z rządem odwołane, jeżeli jednak twierdzicie, że to jest prowokacja przeciw rządu?
Dlatego zostały odwołane wszelkie rozmowy regionalne i grupowe, aby się skupić na tym najważniejszym, na tej najważniejszej rzeczy, która tu się stała.
Syndicat nie reculera pas devant la grève générale.
Che in caso di una risposta insoddisfacente del governo, Solidarność non.
Na sesji obecny był specjalny wysłannik prymata Polski profesor dr Romuald Kukorowicz i wicepremier Stanisław Mar.
Oddzielił się jeden od dowodzącego. Gdy śpiewaliśmy hymn, to uderzył z góry pięścią w górę, w dół, w moją twarz. Myśmy powiedzieli od razu, że my nie będziemy się bronić. Jedynie zwarliśmy, pod ręce się złapaliśmy kobiety do środka i śpiewaliśmy hymn. W czasie właśnie, gdy śpiewaliśmy hymn, zbezczeczono nas i doprowadzili do frontalnego ataku. Myśmy zgłosili do komendanta wojewódzkiego, że my w sposób zgodny z panującym ustawodawstwem wystąpimy na sesji jako delegacja. Gwarantujemy spokój. Komendant zapewnił nas, że oddziały milicji nie będą użyte przeciwko przedstawicielom klasy robotniczej, a tym bardziej radnym. Tymczasem zostaliśmy oszukani jak małe dzieci.
Miałem zabrać głos w sprawach rolników.
Ja nie mogę mówić, bo lata okupacji cały czas byłem z bronią w ręku. W 1944 roku poszedłem na front i tak mnie sponiewierano. Dawali mi odznaczenia, bo byłem budowniczy tej Polski Ludowej, a przed śmiercią skopali jak zwierzę.
No można by się zastanawiać, czy w sytuacji, kiedy jest strajk okupacyjny w gmachu partii chłopskiej, trzeba było zachować ten wcześniej zapowiedziany termin 19 marca sesji.
Mówi wicewojewoda bydgoski Roman Bąk.
No właściwie można również i inne pytanie postawić. Dlaczego sesja by się nie miała odbyć?
Obsługuję sesję Wojewódzkiej Rady Narodowej od 11 lat. Znam tradycję tej doskonałej sali. Wiem doskonale, że nawet wówczas, kiedy przyjeżdżał pierwszy sekretarz KC, obojętnie czy to był premier, czy ktoś inny, tradycją tego budynku była zawsze absolutna pustka, jeśli chodzi o wozy milicyjne. Wóz milicyjny przed urzędem wojewódzkim w momencie, kiedy odbywa się sesja Wojewódzkiej Rady Narodowej, kiedy dochodzi do kontaktów radnych ze swoimi wyborcami, to był dyshonor zawsze dla Rady. Tego dnia po raz pierwszy były dwa wozy milicyjne pod samym podjazdem i jak podjeżdżałam w ulicę Parkową, to tam niestety pełen park był milicjantów. Także wrażenie dla mnie było jakieś takie spięte. To było rano, krótko przed godziną 10. Natomiast przed samym budynkiem panował zupełnie normalny ruch.
Same zaczęcie sesji już nie było po prostu tak, jak powinno być. Zresztą dzień przedtem zostaliśmy zawezwani w takim trybie natychmiastowym. Wszystkich radnych wzywali po prostu rejonowo. Była dyskusja na temat Solidarności.
Jak to rejonowo?
No, mnie bynajmniej uprzedził sekretarz gminny partii z Barcina, że miałem się stawić w Inowrocławiu na godzinę 15. Tam już po prostu oświadczono nam, że będzie uczestniczyła w tych obradach Solidarność. No i żeby się tam za dużo ze Solidarnością nie zadawać po prostu. To było tylko takie uprzedzenie nas. O tym, że Solidarność po prostu będzie chciała zabrać głos w dyskusji na tematy związane z rolnictwem. Po prostu, no i jeszcze, że temat rolnictwa, że mamy według planu odłożony na maj, tak żeby to zostawić, żeby tego nie akceptować po prostu, żeby to było na tej sesji. Ile radnych było? Około chyba 6-7. Byliśmy po prostu zezorientowani przebiegu w ogóle całych obrad, no bo ja bynajmniej w swoim odczuciu odczułem, że jest to przerwa w obradach.
Trzeba wyjaśnić tutaj jednoznacznie, że po prostu głosowany wniosek wpadł tylko jeden jedyny odnośnie punktu 5, że urywa się jakakolwiek dyskusja i po prostu zmierzanie do zatwierdzenia planu. Natomiast nie było pół słowa powiedziane na temat zakończenia sesji, w ogóle obrad sesji. A przecież porządek obrad sesji był zatwierdzony. I do zakończenia tego porządku zostało przecież jeszcze 3 punkty, prawda?
Apeli o opuszczenie sali obrad było sporo.
W tym czasie odbywała się konferencja prasowa.
Tak. To znaczy tak się zbiegło, że odbywała się konferencja wcześniej zorganizowana, czy wcześniej zwołana. Właściwie trudno mi powiedzieć dokładnie, jak to było z inicjacją tej konferencji. O 17 miała się rozpocząć. Ja tam na tej konferencji byłem bardzo tak fragmentarycznie, bo w tym czasie przecież była tutaj ta gorąca określona sytuacja. Ta konferencja właściwie została niedokończona. Tych zabiegów, tych propozycji przejścia na Marchlewskiego, żeby tam ewentualnie rozmawiać, potworzyć jakieś komisje, prawda, no szukania dróg wyjścia z tej zapalnej sytuacji była cała masa. Bezskutecznie.
Było gdzieś około w 14:30. Przy oknach wszędzie po 2-3 stało z opaskami. Cywile oczywiście i przy drzwiach tak samo. Więc tam próbowali ze Solidarności do okna się dostać, żeby coś powiedzieć, co się dzieje na tej sali, że zerwana jest sesja. To wyrywano ich od okien, dwie panie wychodziły już po pracy na zewnątrz. Tak włączyłem się między te dwie panie i wyszłem. Tak było gdzieś około 14:30. Nie patrzyłem na zegarek, ale tak gdzieś mogło być już.
Ale chcę pan przez to powiedzieć, że pan próbował się wydostać i nie mógł początkowo się wydostać z sali?
Próbowało nas kilku. Obeszłem korytarzami, podeszłem po drzwi, no widząc z tej sytuacji, że tu nie przejdę. Próbowałem wyjść gdzieś tylnymi drzwiami, bo tak mi doradzono. I z dwoma kobietami wyszłem.
Jestem z Solidarności Chłopskiej, wsi Zielonka, gmina Białe Błoto. Karcz,
pierwsze formalne ostrzeżenie, żądanie opuszczenia gmachu czy sali urzędu wojewódzkiego zgłosił kolega Przybylski. Ja to po jakimś czasie zrobiłem powtórnie i ciągle bezskutecznie. Wreszcie mieliśmy pełną świadomość, że tutaj będziemy mieli strajk okupacyjny w urzędzie. Na prośbę wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej oraz przewodniczącego zespołu radnych, radni, większość radnych przeszła do sali numer 145, a na sali zostało 4 radnych członków Solidarności.
Na tej sali 145 mianowicie chodziło, co zostało po prostu między nami a Solidarnością już załatwione, w jakim jesteśmy załatwieniu sprawy i co z tego wyjdzie. No my żeśmy wicewojewodom oświadczyli, że zostało już zawarte porozumienie ze Solidarnością na opuszczenie tego budynku, razem wspólnie z nami. Miała być jeszcze wystawiona delegacja przed front budynku do tego tłumu ludzi, który tam był. I mieliśmy przedstawić sytuację, jak jest po prostu w środku w budynku, co zostało między nami uzgodnione. Dokończyć tą sprawę, którą nam przerwali, po prostu wzywając tam na tą salę 145. Dokończyć tą sprawę i wyjść z budynku.
W pewnym momencie padło coś takiego, że my mamy decyzję pozostawić sobie, czy wrócimy na salę, czy wyjdziemy. Musieliśmy tam wrócić. Chcieliśmy, oczywiście. Chodziło nam o to, żeby członkowie Solidarności wyszli przed nami, żeby nie było mowy o okupowaniu sali.
Formułowane było pewne porozumienie, czy tam powiedzmy dokument, prawda, wspólny. Formułowanie tego dokumentu trwało znacznie dłużej, aniżeli powiedzmy można byłoby to w normalnym czasie zrobić, ale już i po sformułowaniu tego dokumentu sytuacja także nie uległa zmianie. Około godziny chyba 20 po wszystkich ostrzeżeniach podjęta została decyzja wspólna kierownictwa Urzędu Wojewódzkiego, 3 nas jest wicewojewodów, o zwrócenie się do organów porządku publicznego o po prostu spowodowanie opuszczenia sali. I tutaj cała dramaturgia tych wydarzeń. Po tych formułach prawda, prokuratorskich i po znacznie dłuższym okresie czasu, aniżeli ten, który był zapowiadany, do sali wkroczyły siły porządkowe. Oficer, który dowodził tymi siłami, chcę powiedzieć, które były absolutnie nieuzbrojone, bo tutaj różne pogłoski na ten temat krążyły. Nie mieli ani pałek, ani żadnych tam gazów, nie używali żadnych tarczy, czegokolwiek.
A ile ich było?
No, tego nie wiem. Myślę, że przynajmniej tyle samo. Może więcej, no nie chcę tutaj formułować, bo faktycznie po prostu te liczby nie znam. W dalszym ciągu były rozmowy między radnymi a członkami Solidarności i ja opuściłem salę. To znaczy tak, myśmy siedzieli tutaj u góry, natomiast ten dialog trwał po wejściu sił porządkowych, ponieważ nie chcieli członkowie Solidarności opuścić sali, więc po prostu zostali wyprowadzeni. Jest sprawa faktu trafienia do szpitala pana Rulewskiego i pana Bartoszcze oraz pana Łabętowicza.
Jest pan lekarzem. W momencie przywiezienia pobitych do szpitala był pan w szpitalu, tak?
Tak, ja byłem na sali obrad WRN-u, następnie towarzyszyłem Rulewskiemu w drodze do MKZ-u, prawda, gdzie był przeniesiony przez kolegów ze związku. Następnie pojechałem z Rulewskim.
Nie mógł o własnych siłach dojść?
Nie. Był ciężko pobity. W chwili, gdy właściwie został wyrzucony, to był to stan nieprzytomności. Pojechałem z nim do szpitala, a następnie oddałem go w ręce lekarza dyżurnego. Interesowałem się później stanem zdrowia, więc twierdzono, że wystąpiło u przewodniczącego Lewskiego wstrząśnienie mózgu, uraz głowy, ogólne potłuczenia.
Odbywa się ekspertyza medyków sądowych, miejscowego specjalisty medycyny sądowej i przyjechał ktoś z Warszawy, z Instytutu Medycyny Sądowej. Pana Bartoszcze wiozłą karetką pogotowia z MKZ-u do szpitala 30-lecia. W tym czasie był on nieprzytomny, także trudno cokolwiek powiedzieć o jego odczuciach. Po przyjęciu do szpitala przez dłuższy czas jeszcze kontakt z nim był utrudniony. Po odzyskaniu przytomności skarżył się na ból w okolicy klatki piersiowej oraz silną bolesność żuchwy. Powstał duży krwiak, prawdopodobnie na skutek złamania kąta żuchwy oraz zmiany w EKG sugerujące niedokrwienie mięśnia sercowego.
Ile lat ma pan Bartoszce?
68.
Pan Łabętowicz doznał urazu głowy, miał ranę w okolicy policzkowej, zadaną przypuszczalnie jakimś ostrym narzędziem, być może typu kastet. Bo zaobserwowałem, że osoby, które nie były umundurowane, a towarzyszyły milicji, były wyposażone w tego typu historie. Ja na przykład też zostałem uderzony z tyłu przez nieznajomą mi osobę, prawda? Nie
ręką?
Byłem w stanie... Ręką. Przypuszczalnie pięść. Trudno określić dokładnie, ponieważ uderzenie nastąpiło w chwili, gdy miałem wykręcone do tyłu ręce i byłem prowadzony przez dwóch funkcjonariuszy MO. Wiem jedynie tyle, że uderzył mnie nie funkcjonariusz, a osoba niemundurowa.
Przecież do tego nie mogło i nie powinno dojść w ogóle. Gdyby chociaż jakikolwiek element zdrowego rozsądku i poszanowania prawa miał miejsce w tym budynku.
Mimo nawoływania i ostrzeżenia wicewojewody Bąka udało mi się razem z kolegą z Gazety Pomorskiej przemycić się do sali 145. Razem z wywołanymi radnymi. Mimo straży urzędników, sami radni, za co im serdecznie dziękuję, pomogli tam wejść. A kiedy bodaj pan Witkowski kazał przeliczyć, ilu jest radnych, to dałem znak koledze radnemu, nazwiska chyba nie muszę podawać, by nas opuścił. I on nas opuścił. Nie liczył nas i wszystko było w porządku. Przez kilkanaście minut udało nam się uczestniczyć w tej ingerencji w sali 145. A potem z Tomkiem wyszliśmy, bo właściwie po co nam miano robić wodę z mózgu, jak robiono komu innemu. Zwróćmy uwagę na jedno. Z regularnością zegarka interweniowano i próbowano przerwać rozmowy Solidarności z radnymi. Próbował interweniować wicewojewoda Przybylski. Kiedy to nie pomogło, wicewojewoda Bąk i radny Witkowski zapraszał, delikatnie mówiąc, do sali 145. A kiedy to nie pomogło, to wiadomo, co się zdarzyło. Wierzę, że kiedy tak będziemy tutaj szukać prawdy, prawdę znajdziemy, bo musimy ją znaleźć. Nie mamy wyjścia i to jest nasz jedyny obowiązek. Niech wszyscy poznają tę prawdę, która dzieje się w Bydgoszczy i działa się w Bydgoszczy. Niech nie zostanie ona w kuluarach. Musimy, drodzy koledzy, skoro pragniemy szukać prawdy dla wszystkich, nie tylko dla siebie, zażądać, by w naszej prasie ukazały się wszystkie informacje zdjęte przez cenzurę na temat tych wydarzeń i te, które pozwolą społeczeństwu uwierzyć,
i poznać, jak było rzeczywiście. Dziękuję bardzo.
Przez lata wokół Bydgoskiego Marca narastało sporo mitów. Pewne światło na tamte wydarzenia rzuciły badania doktora Krzysztofa Osińskiego z bydgoskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej.
W 2013 roku wraz z Piotrem Rybarczykiem napisaliśmy i wydaliśmy książkę na temat kryzysu bydgoskiego z 1981 roku. Wydaje mi się, że dotarliśmy do wszystkich dokumentów, istotnych dokumentów, które opisują tamte wydarzenia.
Jakieś nowe światło rzuciliście w tej książce?
Myślę, że zdołaliśmy uporządkować całą wiedzę, bo wokół tych wydarzeń narosło wiele mitów.
Jakie
one były pisane emocjami. Chociażby to, że wydarzenia te były prowokacją. Już w marcu 1981 roku w eter poszło, że jest to prowokacja i to stwierdzenie żyło własnym życiem. Wszystkie strony oskarżały siebie o sprowokowanie wydarzeń, o to, że chciano osiągnąć jakieś tajemne cele.
Udało się dowieść, że to nie była prowokacja?
Tak, udało nam się, myślę, przekonująco obalić te wszystkie stwierdzenia i wykazać, że nie była to prowokacja, że był to ciąg często przypadkowych, nakładających się na siebie emocjonalnych wydarzeń, które zaczęły żyć swoim życiem. Później były oczywiście przez obydwie strony wykorzystywane dla własnych celów.
A dlaczego mówiono o prowokacji? Bo to było wygodne?
Dlatego, że całość odbywała się w takiej bardzo nerwowej atmosferze przemian politycznych, takiego wrzenia rewolucyjnego nawet można powiedzieć, a jeszcze na to nakładało się manewry wojskowe państw bloku sowieckiego, Układu Warszawskiego, Sojuz 81. Przypuszczano, że właśnie całe wydarzenia były sprowokowane celowo po to, żeby dać pretekst tym wojskom, które uczestniczyły w tych manewrach, żeby wprowadzić wcześniej stan wojenny w Polsce.
A wiadomo, kto konkretnie zdecydował o użyciu siły przeciwko zebranym?
Decyzje zapadły na najwyższych szczeblach władzy. Dzwoniono do ministra Cioska, do wicepremiera Rakowskiego, do premiera Jaruzelskiego. W związku z tym w tym kręgu decyzyjnym te decyzje zapadły.
Ale udało się wskazać, kto konkretnie? Pewnie rozkazów na piśmie nie ma.
Kontaktowano się telefonicznie, w związku z tym na piśmie nie zachowały się decyzje, no ale w związku z tym, że dzwoniono do tych konkretnych osób, no możemy je wskazać jako tych decydentów.
Te osoby konsekwencji nie poniosły?
Oczywiście nie poniosły, jak w wielu innych wydarzeniach i wypadkach.
Uczestnicy tamtych wydarzeń, ale także kolejne pokolenia związkowców, przedstawiciele władz, politycy, samorządowcy, mieszkańcy uczcili wczoraj 37. rocznicę Bydgoskiego Marca. W czasie sesji Sejmiku Województwa trzej uczestnicy wydarzeń z 1981 roku, Telesfor Chorodecki, Grzegorz Bielasz, Zdzisław Kąty, zostali uhonorowani medalami Unitas Durat Palatinatus Cujaviano Pomeraniensis. Były to trudne chwile, momentami wręcz dramatyczne, tak marzec wspomina Telesfor Chorodecki.
Z perspektywy lat oceniam to jako naprawdę fantastyczne wydarzenie. Tam się rodziła autentyczna więź, solidarność międzyludzka. Nie patrzyliśmy, kto skąd przychodzi, liczyły się intencje. Trwaliśmy przez miesiąc na Dworcowej. Mieliśmy wsparcie różnych grup społecznych.
Chcemy w ten sposób oddać cześć bohaterom Bydgoskiego Marca i upamiętnić ich postawę, mówił przewodniczący Sejmiku Województwa Ryszard Bober.
Nie byłoby dzisiejszej wsi w tym kształcie, gdyby nie te wydarzenia, nie byłoby wolnych związków, nie byłoby swobody obrotu ziemi, te wszystkie postulaty, które wówczas rolnicy wnosili i głosili.
W Urzędzie Marszałkowskim została też otwarta wystawa o wieś wolną, niezależną, samorządną, rocznica wydarzeń Bydgoskiego Marca 81 roku i rejestracji Solidarności Rolniczej. Sejmik przyjął też stanowisko upamiętniające te ważne historyczne daty. Z Torunia obchody przeniosły się do Bydgoszczy, gdzie sali sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego nadano imię Bydgoskiego Marca 1981. W uroczystości wziął udział m.in. obecny przewodniczący Solidarności Piotr Duda.
Bydgoski marzec 81 roku doprowadził nas do tego, że żyjemy w wolnym kraju. Dlatego te wszystkie wydarzenia, nasza najnowsza historia jest dla nas bardzo ważne. Widzieliśmy na początku lat 90., gdzie jeżeli zajęliśmy się bieżącymi sprawami, zapomnieliśmy o naszej najnowszej historii i dzisiaj musimy to nadrabiać, ale dobrze, że są osoby, są instytucje, które pamiętają, dbają i możemy dzisiaj się tutaj spotkać i podziękować tym wszystkim bohaterom.
W czasie obchodów upamiętniono także strajk chłopski zorganizowany 37 lat temu w budynku przy ulicy Dworcowej 87. Protest przyniósł w konsekwencji zarejestrowanie chłopskiej Solidarności, przypominała Danuta Pilarska, uczestniczka tamtych wydarzeń.
Od chłopów się zaczęło i o tym nie możemy zapomnieć. Musimy tu oddać też hołd świętej pamięci Stanisławowi Mojżeszewiczowi, Antoniemu Kusiowi, Markowi Gawinyckiemu i dzięki temu strajkowi ta wolność dla chłopa do dzisiaj jest inna ze względu na to, że rolnik nie mógł się wypowiedzieć wcale. Było wtedy brak żywności, nie wiem czy ktoś pamięta, że żywność była na kartki i ten strajk był ku wolnej i solidarnej ojczyzny.
Uczestnicy tamtych wydarzeń otrzymali wczoraj także odznaczenia i wyróżnienia. W czasie uroczystej mszy świętej ordynariusz diecezji bydgoskiej biskup Jan Tyrawa w homilii przypomniał, że polskie powstania i Solidarność czerpały z jednego źródła.
To jest mu wrodzone. Właśnie sprawiedliwość, poczucie sprawiedliwości i oczekiwanie sprawiedliwości. I zawsze, kiedy człowiek doświadcza niesprawiedliwości, nie potrafi zapomnieć o sprawiedliwości. Nie potrafi tego uczucia wyrwać ze swojego serca. Nie potrafi z tym stanem się pogodzić.
Całość obchodów dopełnił koncert w Filharmonii Pomorskiej. Mimo, że od bydgoskiego marca upłynęło już 37 lat, ten czas wciąż na nowo może do nas przemawiać, szczególnie do ludzi młodych. Są o tym przekonani uczestnicy tamtych wydarzeń.
Ja nazywam się Józef Znamirowski, jestem z gminy Inowrocław. Pełnię funkcję przewodniczącego Związku Solidarności Rolniczej. 19 marca tego dnia to ja akurat nie zapomnę, bo mam na imię Józef, to ja bym sobie tych dni nie pomylił. Ja przyjechałem w zasadzie tak... Za widoku wyjechaliśmy z Inowrocławia, bo jestem z gminy Inowrocław. Czterech nas jechało samochodem. Jak wjechaliśmy tu od Kujawskiej, patrzymy, pełno kogutów takich kręcących się niebieskich w Bydgoszczy. Także nie mogliśmy już jechać samochodem na Dworcową. Musieliśmy zostawić samochód tu w pobliżu ulicy Długiej bodajże. I poszliśmy pieszo tam przez tą brdę. Taki pan z Jaksic, o jedno pokolenie można powiedzieć starszy ode mnie, pamiętał wojnę i mówi, idziemy, mówi, trudno, zatrzymają nas, to zatrzymają. Pieszo żeśmy szli przez miasto na Dworcową. On nazywał się Kręcichwoz, już nie żyje. Powiedział, że mnie hitlerowcy nawet zatrzymywali i nie cofnąłem się. Także żeśmy szli. Tam zaszliśmy, no nas wpuścili, bo tam przy bramie był dyżur. Ale nas znali, bo myśmy jeździli wcześniej już też na zmianę, na strajk. Czekaliśmy tam w środku. No było tak trochę nerwowo, bo szliśmy tu ulicą Dworcową, to w tych bramach tam było pełno tych zomowców. Także trochę widzieliśmy, że to coś niewesoło będzie. Po jakimś czasie, no już trochę później, przyjechał do nas biskup Michalski. Powiedział, że dał mu znać prymas Wyszyński, żebym jechał do Bydgoszczy, bo tam się źle dzieje. Ale mówi, to nie jest dłuższa rozmowa na telefon, żeby natychmiast jechał. Więc mówi, przyjechałem tu do was. No i usiadł tam przy stole. Widać był zmęczony, bo to już było trochę później wieczorem. Tak siedział nad tym stołem i tak mu ta głowa co chwilę tak kiwała się, bo zasypiał, przysypiał. Ale był z nami dość długo.
Czyli takie wzmocnienie
i
duchowe.
I to było tak, że jakby to był, nas ubezpieczał, żeby nas stamtąd nie wynieśli. Tak to odebrałem wtedy.
Panowie, minęło 37
Mam
lat.
Mam zdjęcie z tamtego czasu.
Jak opowiadacie młodym ludziom, to co młodzi ludzie powinni szczególnie pamiętać z tamtego czasu? O czym myśleć? Jakie przesłanie płynie? No bo już są kolejne pokolenia.
No jest to pokolenie, bo my już też od naszego pokolenia już niektórzy nie żyją. Młodzi tak za bardzo się nie garną, chociaż oni więcej w internet patrzą i to, co na przykład widzą, też są ciekawi, bo zaczyna się budzić ten patriotyzm w młodym pokoleniu. Zauważyłem to. Tak samo jak i tych żołnierzy wyklętych. Widzę, że bardzo są za tym, żeby to uczcić. I tak samo i Solidarność. Już się to poprawia, bo był okres taki trochę martwy.
Ziętarski, właśnie.
Jaka mądrość, myśl, przesłanie dla młodych ludzi z tamtego czasu płynie? O czym powinni szczególnie pamiętać? No bo to już jest kolejne pokolenie.
Tak, no to musimy pamiętać, żeśmy o tę wolność walczyli, nie? O demokrację, o wolność.
Było wtedy poczucie wspólnoty?
No raczej tak. Wtedy było. Było bardziej jak dzisiaj. Bardziej jak dzisiaj. Nie? Chociaż nie wszyscy są wolni, nie? Bo ludzie biedni, bezrobotni nie są wolni. Nie, ale ogólnie... Jest, ta demokracja, można wybierać, można to wszystko robić.
Mirosław Iwiński, Drojewo. Bardzo ważne. Naród.
Historia jest najważniejsza.
Naród jest wtedy, kiedy pamięta o swojej historii. Jedną z czynników narodu to właśnie jest historia i musimy o nią kultywować, pamiętać. Tym bardziej, że uczestniczyli w tych wydarzeniach nasi przyjaciele, nasi znajomi. Tak jak na przykład od nas, z naszej miejscowości, Antoni Kuś, który już nie żyje i też między innymi dla niego tu przyjeżdżamy, żeby tą pamięć utrzymać. Wszyscy o tym mówimy, że wolność nie jest dana nam na zawsze. Musimy pamiętać, że wtedy ci ludzie, którzy walczyli o tę wolność, tak samo i my przypominamy o tym, że kiedyś to była walka i też, żeby młodzi nie zapominali o tym, że niestety trzeba całe życie o tą wolność walczyć i dbać, przede wszystkim dbać, przypominać.
Była wtedy wspólnota, poczucie wspólnoty?
Wtedy jak najbardziej. Bardzo była wielka wspólnota. Dzisiaj chociaż mam nawet zastrzeżenie do tej naszej uroczystości, bo jest podkreślane, że mamy trochę żal do organizatorów, jak mogę, że nas nie dopuścili ze sztandarami przywitać się, pokłonić się Matce Boskiej, ołtarzowi, tylko puścili nas jakoś tak bokiem. Zapytałem prowadzącego wojskowego, dlaczego tak musi to być. Mówi, że
ceremonia
wojskowa nie pozwala, ale nie przeszkadzało, jakbyśmy poszli, przywitali się, a nie wpuszczeni to bokiem.
Te wartości są dla Was ważne, tak?
Bardzo ważne. Przede wszystkim sztandar jest tutaj najważniejszy. Nie my, tylko sztandar, tak?
Kozłowski Jarosław, gmina Kruszwica. Najważniejsza historia, tak jak już tu padło to słowo, nie? Tylko i wyłącznie historia. Trzeba pamiętać, co tam ci ludzie zrobili dla nas. Teraz mamy po prostu to, co mamy. Mamy tą wolność upragnioną i musimy przypominać i młodym mówić, że muszą o tym samym pamiętać, żeby to szło z pokolenia na pokolenie.
A jest zainteresowanie wśród młodych?
Tym, jest, co się jest. Wtedy, wie pan, to jest tak, że przez ileś tam lat ostatnich wyrzucano historię z naszego życia codziennego. Historia nie była taka ważna. Wszystko było inne, tylko nie historia. A historia przecież to jest najważniejsze. Nasze dobro. Musimy o tym pamiętać.
Jakie wartości płyną z tamtego czasu dla człowieka? Takie uniwersalne.
Takie uniwersalne. To jest Bóg, honor, ojczyzna. No to jest moim zdaniem to najważniejsze. To, co powinno być przekazywane z pokolenia na pokolenie.
Ryszard Boniśniak. Ja byłem 81, jak się to wszystko rozgrywało wieczorem już. Bo miałem drugą zmianę w zakładzie pracy i Jan Perejczyk przyszedł po nas, nas ściągnął, to się gorąco robiło wtedy.
No właśnie, jaki był klimat? Jaki był klimat?
Klimat był naprawdę potworny. Tak popatrzę na to wszystko, to żeby nie zakłady pracy w tym czasie nie zbiegły się przed Urząd Wojewódzki, to nie wiadomo, co było. Bo milicja wtedy obywatelska w tamtych czasach naprawdę była nastawiona już na wszystko, bo to było widać. Tą atmosferę, to wszystko było widać, że tylko oni się w pewnym momencie wycofali, jak zobaczyli masę robotników przed urzędem.
I to, wtedy... to jest to miejsce, tak? Jak to tu wyglądało?
Tak, to jest to miejsce, ale to było tam z tyłu.
Tam z tyłu,
to tu wszędzie było, pełno ulicy, było ludzi nastawionych.
A coś robotników. Krzyczeliście, byliście jakoś tak nastawieni?
Wtedy, no nastawieni. No, wtedy każdy bojowo nastawiony, bo myśmy wiedzieli, co tu się dzieje w Urzędzie Wojewódzkim, to każdy był nastawiony na obronę tych działaczy Solidarności. To nie jest tak, że my żeśmy przyszli, tylko chcieli warchodzić, my chcieliśmy ich bronić, bo to, co się wtedy wydarzyło, to było naprawdę coś strasznego.
A jak to się stało, że nie doszło tutaj do jakiejś eksplozji przemocy? No bo jednak nad tłumem trudno zapanować.
No trudno, no nie, no, jednak była sytuacja taka, że trochę było opanowane to, bo milicja wtedy się trochę wycofała. Działacze Solidarności, na przykład przewodniczący Solidarności, tam regionu, tu działacze Solidarności pilnowali tego porządku, żeby nic do takiego rzeczy nie doszło. No nie wiadomo, gdyby milicja wtedy użyła siły, to nie wiadomo, co by było. Tylko, że milicja w pewnym momencie widocznie oni sami zrozumieli, że może dojść do... Nie wiem, jak to tam było, że oni się wycofali w pewnym momencie, no to jakoś się rozmyło.
Minęło 37 lat, zakładam, że co roku się pojawiacie na tych uroczystościach. Jakie przesłanie dla młodych ludzi płynie z tamtych wydarzeń?
Żeby pamiętali o historii, bo to nie jest tak, że jest raz na zawsze coś dane. Historię i pamięć trzeba pamiętać i trzeba pilnować, bo ojczyzna z różnych stron jest zagrożona i uważam, że jak było ileś tam lat temu, tak jest i teraz. Młodzież powinna się być więcej zaangażowana w tą stronę, ale jakoś nie jest. Nie wiem, to bierze się to pewnie stąd, że i w szkołach się o tym mało mówi, bo jeżeli chodzi o współczesną historię, to nowoczesną historię raczej zawsze jest spychana na margines. Dopiero my po latach się doszukujemy pewnej tożsamości, pewnej historii i mamy później problem, bo ja nie chciałbym wracać do polityki, do takich innych rzeczy, ale teraz gdybyśmy więcej pamiętali po 1945 roku, co Polsce, czy po 1939 roku, jak myśmy byli i co żeśmy, po której stronie żeśmy stanęli, że na nas napadnięto, a nie my żeśmy bitwali, to byśmy nie mieli problemu dzisiaj ani z Holokaustem, nie mielibyśmy problemu z tym, co się teraz mówi, bo nie, jeszcze doszłoby do tego, że my, jako obywatele Polski, byliśmy winni II wojny światowej, byliśmy winni Holokaustowi. To jest właśnie ten problem. Gdyby pamiętano o normalnej historii, wtedy jeszcze żyło wiele osób, którzy dzisiaj nie żyją, nie mogą powiedzieć tego, a teraz się historię dopisują osoby, które po prostu są zasłyszenia gdzieś, bo mało już tych osób jest i teraz no, można ją przekręcać w różne strony, na różny sposób. I boję się teraz, żeby właśnie, jeżeli tej prawdziwej historii nie będziemy pilnować i pamiętać, to różnie bywa, będą nam znowu przypisywać, że jesteśmy Holokaustami, faszystami czy innymi, a z nas nikt nie jest ani faszystą, ani nie jest przeciwko Żydom, tylko upominamy się o swoją tożsamość, która naprawdę jest wspaniała, tylko trzeba ją pilnować i mówić, jak to było naprawdę, a jest trudno się przebić.
Ja uważam jeszcze, mam troszeczkę jakby pretensji do działaczy, było nas 10 milionów, a można powiedzieć, zostały nas jednostki, ci najbardziej aktywni, którzy mają poczucie serca, czują się, że tak powiem, no, zobowiązani, żeby uczestniczyć w tych wszystkich uroczystościach. I to mnie troszeczkę boli, że wielu osób, no rozumiem, stan wojenny złamał kręgosłupy Solidarności, ale to postawa, zachowanie wielu działaczy szarych, powinno być tysiące tutaj stać, a można się rozejrzeć, to są tylko najaktywniejsi, gdzie są pozostałe osoby.
No, jak pan myśli, dlaczego właśnie jest dlaczego stosunkowo ludzie, niewiele osób?
To jest konsumpcjonizm. Mnie to ja jestem mieszkańcem Szybina, nazywam się Roman Tucholski. Potrzeba serca mnie tutaj przyprowadziła. Ja, że tak powiem, bym nie zasnął w nocy, gdybym po prostu no, nie uczestniczył gdzieś w takich uroczystościach. Mało tego, my uczestniczymy 13 każdego miesiąca w Szach za Ojczyznę, w uroczystościach w Żninie, w Szubinie, w Częstochowie.
Są kolejne pokolenia dla młodych ludzi. Jaka mądrość płynie z tego, co wtedy się działo?
Bóg, honor, ojczyzna, to nam przyświecało i uważam, że tak jak dzisiaj biskup powiedział, że niestety ktoś czuwał na tym z góry, no kto? No Bóg, wiadomo, prawda, sumienie. Uważam, że każdy działacz, który faktycznie jest działaczem, to sumienie mu podpowiada dla młodych, żebyśmy tego nie zapomnieli i chcemy, żeby tu, nie widzę młodzieży, no nie prawie żadnej, a to powinny być szkoły, gdzie jest poniedziałek, ale to mnie troszeczkę boli, nas powinno być tysiące, że ulica powinna być wstrzymana, gdzie są ci mieszkańcy Bydgoszczy, okolic, to powszednie. Nie, ja rozumiem, ale to mnie najbardziej boli, że jak my poumieramy, nie będzie komu kultywować. Bym bardzo chciał apelować, żeby jednak społeczeństwo się pamiętało. Apelowałbym do wszystkich osób, którzy nas słuchają, zmobilizujmy się na następną uroczystość, żebyś tu nas były tysiące.
A myślę, że wydarzenia bydgoskie mogą być takim świadectwem.
Doktor Krzysztof Osiński, Instytut Pamięci Narodowej.
Że jeśli społeczeństwo będzie wierzyć w jakieś szczytne ideały i będzie o te ideały jednoczyć się, działać solidarnie, jak mieli tamci ludzie wypisane na swoich sztandarach i w nazwie organizacji, do której przynależeli, to można zdziałać znacznie więcej. Można porównać społeczeństwo lat 80. do dłoni. Jeśli palce działają, funkcjonują osobno, to niewiele mogą zdziałać. Natomiast jeśli zacisną się i działają wspólnie, to ta pięść może osiągnąć znacznie więcej. Przykład lat 80. pokazuje, że rzeczywiście tamci ludzie byli skuteczni. Pomimo, że byli represjonowani, pomimo, że byli poniewierani przez ówczesne władze komunistyczne, wytrwali w swojej wierze w ideały takie jak wolność, suwerenność, niepodległość i udało im się doprowadzić do przełomu 89 roku. Przełomu, który doprowadził do demokratyzacji w kraju, do wprowadzenia demokracji, z której cieszymy się do dnia dzisiejszego. Dzisiaj nie zastanawiamy się nad wieloma zjawiskami. Cieszymy się z wolności, swobody, możliwości swobodnego wyjazdu za granicę. I to właśnie wszystko zawdzięczamy tym ludziom, którzy w 80-tych latach dla nas walczyli.
Kiedy rozmawiałem tutaj z uczestnikami tamtych wydarzeń, oni mówią, no szkoda, że nie ma młodych ludzi. Młodzież się nie interesuje.
No to już jest kwestia przyjęcia zaproszenia oraz tego, że w tym czasie odbywają się zajęcia lekcyjne. Przygotowuje się młodzież do matury,
Natomiast z pewnością na bazie chociażby swoich własnych doświadczeń mogę powiedzieć, że młodzież bardzo interesuje się historią, z tym, że historia musi być im w sposób ciekawy podana. Trzeba ich zaintrygować, trzeba im pokazać wiele przykładów, które są nie do przeczytania w podręcznikach szkolnych. W podręcznikach mamy takie uniwersalne, ogólne informacje na temat historii Polski i historii powszechnej, natomiast najłatwiej przemawiać do młodzieży poprzez odwoływanie się do takich przykładów lokalnych, z którymi mogą się identyfikować, mogą odwołać się do miejsc, w których to się działo. I w związku z tym myślę, że młodzież jest bardzo zainteresowana.
Niewiele jest takich wydarzeń, kiedy to cała Polska i nie tylko Polska zwróciła oczy ku naszemu regionowi, ku Bydgoszczy. Bydgoski marzec to jest taki właśnie okres.
No tak, jeśli mówimy o historii Bydgoszczy, to możemy wyłuskać z niej kilka takich wydarzeń, które odbiły się szerokim echem nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie. Miały jakiś wpływ na politykę szerszą niż lokalną. I niewątpliwie wydarzenia bydgoskie, kryzys bydgoski z 1981 roku do tych wydarzeń należy. O nich dyskutowali przywódcy większości państw świata, łącznie z papieżem Janem Pawłem II. To pokazuje ważność tego wydarzenia i to, że na stałe one wpisało się do historii i na karty podręczników.
Wielu bohaterów tamtych wydarzeń już wśród nas nie ma. Niektórzy przeżyli zaledwie kilka lat. Piotr Bartoszcze zginął w 1984 roku. Po wydarzeniach bydgoskiego marca, gdy pobito jego ojca, został przewodniczącym Rolniczej Solidarności w Inowrocławiu. Instytut Pamięci Narodowej prowadzi śledztwo w sprawie śmierci Piotra Bartoszcze. Prokuratorzy nie mają wątpliwości, że został zamordowany. Raz jeszcze dr Krzysztof Osiński z Instytutu Pamięci Narodowej.
W chwili, kiedy zaginął, wracał od znajomego, a wcześniej od brata, z gazetkami, które kolportował po drodze właśnie wśród rolników. W całym tym zdarzeniu było wiele znaków zapytania, wiele elementów, które wskazywały, że w całym tej tragicznej sytuacji brały udział osoby trzecie. W ciele zmarłego odnaleziono bardzo duże stężenie alkoholu, pomimo tego, że wszyscy świadkowie, z którymi stykał on się przed śmiercią, wskazywali, że był trzeźwy, że nie pił. W związku z tym tutaj pojawiała się sugestia, że został po prostu spojony, żeby zmylić ewentualnych śledczych i sprowadzić ich na mylną drogę. Również inne ślady, między innymi samochód, którym jechał, posiadał otarcia lakieru innego wozu, który tak jakby ktoś innym samochodem próbował zepchnąć go z drogi, zmusić do zatrzymania się. Wypchnięta szyba w samochodzie, jakby ktoś po wypadku próbował wydostać się z samochodu właśnie poprzez wypchnięcie tej szyby. Ale szyba wypchnięta była do środka, a nie do zewnątrz. Jeśli ktoś powoduje wypadek, czy jest uczestnikiem wypadku, chce wydostać się z samochodu, no to wypychają na zewnątrz. Tutaj było odwrotnie, co już było bardzo podejrzane. Ślady na polu, gdzie w momencie, kiedy miały miejsce te tragiczne wydarzenia, była odwilż, ale później przyszedł dość duży mróz. Ściął to pole, zachowując tym samym wszystkie odciski stóp dobrze zachowane i można było zrobić dokumentację zdjęciową. I na tych zdjęciach również widać, że te ślady przedstawiają odciski kilku osób. Jednej biegnącej, uciekającej i dwóch, trzech, które za nim podążają. Ze śladów wyczytać można, że w trakcie ucieczki Piotr Bartoszcze zgubił but. Później jest jak gdyby odciski jednej stopy w bucie, drugiej bez, ale dziwnym trafem ten but znalazł się w studzience melioracyjnej, w której znaleziono ciało. Tak jakby ktoś po prostu wrzucił ten but razem z ciałem. Osoby, które widziały już ciało Piotra Bartoszcze, stwierdziły, że na nim widoczne były ślady duszenia i bicia. A dziwnym trafem zarówno koroner, jak i śledczy nie doszukali się tych śladów, jak również nie zwrócili uwagi na te wszystkie aspekty, o których przed chwileczką powiedziałem. To po kilku miesiącach czy kilku tygodniach postępowania już zostało od razu umorzone.
Jaka była ta oficjalna wersja?
No, że był to wypadek po prostu spowodowany po upojeniu alkoholowym. W związku z tym nie dopatrzono się żadnych podejrzanych czynności. Mało tego, zorganizowano również taką medialną kampanię oczerniającą zmarłego, właśnie sugerującą, że był to wypadek spowodowany po wypiciu dużej ilości alkoholu, nie biorąc w ogóle pod uwagę innych okoliczności i możliwości udziału osób trzecich. Śledztwo było prowadzone bardzo, raz że szybko, ale też nieudolnie. Nie ustalono chociażby godzinę śmierci, a więc takich podstawowych, elementarnych rzeczy, które śledczy wykonują w trakcie swojej standardowej pracy. Tutaj nie doszukiwano się jakichkolwiek okoliczności, starano się jak najszybciej zakończyć postępowanie, po prostu jakby otrzymano polecenie z góry polityczne, aby sprawę skręcić, zamknąć, nie drążyć tematu.
Działacze wówczas podziemnej Solidarności, oni próbowali wyjaśnić tę sprawę na własną rękę.
Powstała taka niezależna komisja śledcza, komisja, która miała kompetencje do tego, żeby działać, ponieważ w jej skład wchodzili zarówno prawnicy, lekarze, więc osoby, które miały doświadczenie w prowadzeniu tego typu działań, ale w związku z zaangażowaniem się w Solidarność były odsuwane od pełnienia swoich funkcji, jak chociażby dawny sędzia Michał Filek, który został zwolniony z pracy za zaangażowanie się w Solidarność. Później był rzecznikiem prasowym Solidarności, za swoje działania również był internowany, kiedy dowiedział się o śmierci swojego przyjaciela, swojego dobrego znajomego Piotra Bartoszcze. Bez wahania właśnie wszedł w skład tego typu ciała, jakim była ta niezależna komisja. Oni dzięki znajomościom w świecie medycznym, świecie prawnym zdobywali różnego rodzaju dokumentacje, mieli wgląd w protokoły sekcji zwłok, w ustalenia śledczych. Co równie ważne i godne podkreślenia, oni dokonali swojego śledztwa, pojechali na miejsce zbrodni, zrobili dokumentację zdjęciową właśnie tych odcisków. Wykonywali pracę, której nie wykonała prokuratora ówczesna i ówczesni śledczy. Część swoich ustaleń zanieśli, dołączyli prokuratorom. To zostało zupełnie zignorowane, ale również sporządzali raporty, które rozsyłali do różnych instytucji, dostarczali episkopatowi, aby w ten sposób jak gdyby zachowywać tą wiedzę na temat tego, co zdołali ustalić.
Śledztwo w latach 80. umorzono, po roku 90. wznowiono postępowanie, ale także nie wykryto wtedy sprawców. Jesienią 2016 roku Instytut Pamięci Narodowej po raz kolejny postanowił wznowić śledztwo. Jakie ustalenia najnowsze?
Wiemy ponad wszelką wątpliwość, co zostało zweryfikowane na podstawie opinii biegłych, którzy przeanalizowali zgromadzony do tej pory materiał. Materiał, który również pochodzi z tych wcześniejszych śledztw, a więc dzisiejsi biegli, dzisiejsi prokuratorzy byli w stanie dojść do pewnych konkluzji, których nie chcieli dostrzec wcześniejsi śledczy. Ponad wszelką wątpliwość biegli stwierdzili obecnie, że w sprawie brały udział osoby trzecie, że Piotr Bartoszcze, mówiąc wprost, został zamordowany. Kwestią prowadzonego śledztwa jest to, czy uda się personalnie wskazać osoby, które wydały polecenie zamordowania Piotra Bartoszcze oraz bezpośrednich wykonawców tego morderstwa. Upływ czasu, musimy sobie uświadomić, że od tamtych wydarzeń minęło 34 lata, spowodował, że być może wiele z tych osób już nie żyje. Niemniej jednak należy chociażby dla oddania czci osobie zamordowanej dążyć do prawdy.
Według biegłych, według Instytutu Pamięci Narodowej Piotr Bartoszcze został zamordowany. Jest w ocenie i śledczych, i historyków tak naprawdę ofiarą stanu wojennego. Wiadomo, ile osób wtedy zginęło? Czy ta liczba jest trudna do oszacowania?
Już bezpośrednio po przemianach ustrojowych powołana została przez Sejm tak zwana Komisja Rokity, która oszacowała, że w latach 80. z tak zwanych rąk nieznanych sprawców w cudzysłowie zginęło około 100 osób. To są jednak pewne szacunki, które są niepełne, ponieważ To są dane bezpośrednio, które możemy wskazać osób zamordowanych ze względu na działalność polityczną. Natomiast jest jeszcze skala osób, które pośrednio zmarły w wyniku wprowadzenia decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego, kiedy na przykład zablokowano linie telefoniczne, kiedy zablokowano możliwość swobodnego przemieszczania się. Nie można było wezwać karetki pogotowia, nie można było skonsultować się z lekarzem. W związku z tym następowały również zgony, które były następstwem tych decyzji.
Z rąk tych nieznanych sprawców, o których pan mówi, ginęli ludzie w różnym wieku, nastolatkowie czasami, osoby starsze. Sprawcy w większości zostali niewykryci, jak rozumiem.
Tak, w większości przypadków sprawcy zostali niewykryci. Zaledwie w kilku przypadkach możemy mówić o sprawiedliwości, jak chociażby przy okazji sprawy śmierci księdza Popiełuszki. W innych przypadkach nie udawało się niestety takich spraw wyjaśnić, co było między innymi spowodowane tym, że do 1989 roku o tych sprawach w ogóle nie można było mówić, podejmować jakichkolwiek działań, a w kolejnych latach również było to utrudnione. Tak na dobrą sprawę o pewnym przełomie możemy mówić dopiero od momentu powołania Instytutu Pamięci Narodowej, ale też wyjaśnianie tych spraw następowało stopniowo. Przecież kiedy Instytut Pamięci Narodowej powstał, nie miał od razu pełnej, jego pracownicy nie mieli od razu pełnej wiedzy na temat zasobu archiwalnego. Przejmowali ten zasób, stopniowo poznawali go i na tej podstawie mogli dopiero formułować pewne wnioski. Te wnioski uprawniały właśnie do stawiania tego typu zarzutów, jak w tym przypadku śmierci Piotra Bartoszcze. Jesteśmy pewni, że został on zamordowany. Natomiast od tego typu konkluzji do postawienia komuś zarzutów jeszcze jest droga daleka, ponieważ nawet wiedza historyczna wyczytana z różnego rodzaju dokumentacji, uzupełniona relacjami, zeznaniami świadków jest często niewystarczająca dla sądu. Sąd musi mieć bardziej konkretne, twarde dowody na to, żeby kogokolwiek oskarżyć czy skazać, tym bardziej skazać w czasie procesu sądowego. W związku z tym w wielu przypadkach osoby, które angażowały się po tej zbrodniczej stronie komunistycznej w tego typu działania, niestety nie staną przed sądem, ponieważ biologia robi swoje, te osoby odchodzą, umierają, zabierając tą swoją winę ze sobą do grobu.
Rocznica Bydgoskiego Marca to dobry czas, by odświeżyć pamięć o ideałach ludzi walczących wówczas o wolność, ale to także dobry moment, by pomyśleć o ludziach, którzy za tę walkę zapłacili najwyższą cenę. Kończymy wieczorne spotkania. Michał Słobodzian, dobranoc. Somewhere down, by those roosters' blue bridge.